Przypowieść o synach w winnicy. Jest to 16 rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. Przeczytajmy Ewangelię według Mateusza, rozdział 21, od wiersza 28. A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie. Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on rzekł: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu, a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Ta przypowieść znajduje się tylko w Ewangelii według Mateusza. Jest ona pierwsza z trzech przypowieści, które następnego dnia po swoim triumfalnym wjeździe do Jerozolimy Pan Jezus skierował do faryzeuszy, arcykapłanów i starszych ludu podczas rozmowy z nimi w świątyni. Następna przypowieść mówi o przewrotnych dzierżawcach winnicy, a trzecia o uczcie weselnej, która się odbędzie u schyłku wieków. W tych przypowieściach oraz w komentarzach, które się znajdują między nimi, Pan Jezus bardzo mocno piętnował postawę przywódców religijnych, którzy wcześniej odrzucili Jana Chrzciciela. Teraz sprzeciwiają się Jemu samemu, a to w końcu ich doprowadzi do odrzucenia Królestwa Bożego. I właśnie pierwsza przypowieść mówi o możliwości wejścia do Królestwa. Pomimo wcześniejszej odmowy mogą jeszcze wejść. Druga mówi, że prawo do Królestwa Bożego będzie im odebrane. A trzecia, ta o uczcie weselnej, powiada, że będą definitywnie wykluczeni z Królestwa Bożego. Gdy chodzi o tę przypowieść o dwóch synach, to możemy zauważyć, że w różnych przekładach mamy pewne różnice. Na przykład Biblia Tysiąclecia i Biblia Warszawska podają, że pierwszy z synów natychmiast wyraził gotowość pracy w winnicy, lecz nie poszedł. A drugi najpierw odmówił, a potem poszedł do winnicy. W kolejności odwrotnej pojawiają się ci synowie w Biblii Poznańskiej, Biblii Gdańskiej oraz przekładzie ekumenicznym. I skąd są te różnice? Po prostu tłumacze korzystali z różnych kodeksów podczas przekładu. Chodzi o kopie z wieku IV oraz inne późniejsze manuskrypty. I ci z Biblii Warszawskiej Tysiąclecia korzystali z kodeksu watykańskiego, a inni z kodeksu synajskiego. Ale niezależnie od tego, sens przypowieści jest ten sam. My się trzymamy przekładu Biblii Warszawskiej, Biblii Tysiąclecia, ponieważ są najpopularniejsze w naszym kraju. Pan Jezus tutaj przedstawia historię dwóch synów, którzy odmiennie reagują na polecenie ojca. Słuchacze już na wstępie są zaproszeni do współtworzenia tego opowiadania, dlatego że pytanie na samym początku, jak się wam wydaje, zachęca ich, by się skonfrontowali z tymi dwoma synami, by ocenili ich postępowanie, ich postawę. A pytanie kończące przypowieść, który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską, wyraźnie odwołuje się do opinii słuchaczy, którzy nie zdają sobie jeszcze sprawy, że w ten sposób Raz, że wchodzą w środek tej opowieści, utożsamiają się z jej bohaterami, a po drugie, oceniając postępowanie tych synów, oceniają własny stosunek do Boga i Jego woli. A też wydając opinię o jednym z nich, mówiąc, że on wykonał wolę Bożą, zarazem wydają opinię negatywną o tym drugim. A więc zamiar Pana Jezusa jest bardzo oczywisty. Chce im coś przedstawić. Dlatego też na samym końcu jest niespodziewana konkluzja. Pan Jezus uroczyście zaczyna słowami: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. I potem nagle słuchacze słyszą, że do Królestwa Bożego ich, czyli arcykapłanów, uczonych w piśmie, faryzeuszów, wyprzedzają celnicy i wszetecznicy. Na pewno są w szoku i są w szoku, są zaskoczeni, bo przecież Pan Jezus przemawia nie do byle kogo. Przed sobą ma elitę religijną narodu. A celnicy i nierządnice to są grzesznicy, dla których nie ma dostępu do Boga. I nagle słyszą, że to właśnie tamci wyprzedzają ich na drodze do Boga. I właśnie ten czasownik wyprzedzać oznacza iść przed. A to oznacza, że ktoś wcześniej wszedł na drogę i nas wyprzedza, a my jesteśmy za nim już w jakiejś odległości. Ktoś wcześniej na tę drogę wszedł, jest daleko z przodu, a my jesteśmy spóźnieni. A tymi, którzy nas wyprzedzili, to są właśnie ludzie, którym chcielibyśmy tę drogę zamknąć. I tu właśnie jest szok dla tych przywódców religijnych Izraela. I Pan Jezus uzasadnia tę konkluzję, mówiąc później: bo Jan do was przyszedł ze zwiastowaniem sprawiedliwości, a wy nie uwierzyliście mu. Natomiast tamci, celnicy i wszetecznicy, uwierzyli mu. Wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, by mu uwierzyć. A więc Jezus bez ogródek żadnych jasno mówi, na czym polega ich wina. Tutaj przywołuje swego poprzednika Jana Chrzciciela i powiada, że on jako pierwszy szedł drogą sprawiedliwości, nie tylko wypełniając wolę Boga, ale również głosząc ją ludowi. I ten termin sprawiedliwość, odniesiony do postawy Jana Chrzciciela, można uznać za synonim woli Bożej. Dlatego, że Pan Jezus, gdy był chrzczony przez Jana w Jordanie, to gdy ten się opierał, to mu odpowiedział: ustąp teraz, bo powinniśmy wypełnić całą sprawiedliwość. I Jan wówczas mu ustąpił. I to właśnie było w tej sytuacji, gdy Jan wzywał lud do nawrócenia, mówiąc: opamiętajcie się, Królestwo Niebios jest już blisko. A więc sprawiedliwością było to, by dokonać tej czynności, którą wola Boża wymagała, czynności chrztu Syna Bożego. I właśnie to wezwanie Jana Chrzciciela spotkało się z oporem i odrzuceniem ze strony tych, którzy uważali siebie za posłusznych Bogu. Bo przecież byli ostoją religijną Izraela, a ich odmowa była tym wymowniejsza, że trwali w obojętności, widząc nawracających się celników, nierządnicy. Tamci Janowi uwierzyli, oni to widzieli, widzieli ich chrzest, a mimo wszystko stali w oporze. A więc zmarnowali pierwszą szansę na opamiętanie się. To im wyraźnie mówi Pan Jezus. Nie byli posłuszni woli Bożej objawionej w posłudze Jana. Ale teraz mają kolejną szansę, słuchając samego Jezusa. I właśnie przypowieść zestawia te dwie postawy. Postawę tych właśnie uczonych w piśmie faryzeuszów, arcykapłanów i postawę tych grzeszników. I tu właśnie mamy te dwie postaci dwóch synów. Wobec pierwszego syna ojciec używa słowa dziecko. I przez co by się mogło komuś wydawać, że są to chyba jacyś małoletni. A więc jako nastolatkowie są niezdecydowani, krnąbrni, niestali. A tymczasem raczej chodzi o to, że ojciec chciał wyrazić wobec synów swoją serdeczność i troskę. Bo podobnie widzimy to w Ewangelii Łukasza, gdy chodzi o ojca syna marnotrawnego. Gdy do swego syna drugiego, tego poprawnego syna, też właśnie mówi dziecko. Gdy go wzywa, by wszedł do domu i wziął udział w uczcie powitalnej brata, a ten odmawia. Tym samym Pan Jezus określa słowem paralityka, któremu odpuścił grzechy. Synu, dziecko, odpuszczone są grzechy Twoje. Mateusz, rozdział 9. I pierwszy syn swoją ukrytą postawę niechętnego usłuchania ojca, że nie bardzo mu się chce tam iść, on już wyraził na początku. Sprzeczność między słowami i czynami jest widoczna w jego pozornej gotowości spełnienia woli ojca. Bo mówi: idę, Panie, a dosłownie: oto ja, Panie. Czyli nazywa ojca Panem. Ojciec do niego mówi: dziecko, a on mówi: Panie. Jakby chciał wzmocnić swoją wolę poddania się ojcu. Ale tak naprawdę, można powiedzieć, jest to działanie na pokaz. Bo być może chciał zrobić dobre wrażenie na ojcu, na osobach postronnych. Chciał wykazać się, że się trzyma dobrych manier, bo jest dobrze wychowany. Ale to wszystko może być tylko przykrywką dla jego wyrachowania, lekceważenia czy nawet ukrytego buntu. Bo do takiego wniosku może prowadzić informacja, że natychmiast po wyrażeniu zgody postąpił odwrotnie niż obiecał. A więc na pewno nie kochał ojca. Na pewno nie szanował go tak, jak należy. Po prostu udawał, był poprawny, był dobrze wychowany i tylko tyle. Natomiast drugi syn jest niekonsekwentny. Ojciec wydaje polecenie, a on odmawia. Ale potem czytamy, że się zastanowił, że się opamiętał i poszedł pracować. A więc sprawą istotną tego człowieka jest to, że przemyślał sprawę. Jest tam czasownik metamelomai, który określa na przykład zmianę odczuwania jakiejś sprawy. Nagle on zmienił sposób patrzenia na daną sprawę. Być może odczuł jakieś wyrzuty sumienia, które go doprowadziły do zmiany zdania. Może pomyślał o ojcu, pomyślał o konsekwencjach. Nie wiemy, co sprawiło, że nagle zmienił podejście, zmienił traktowanie tej sprawy. A więc ta przemiana się dokonała dlatego, że chciał wykonać polecenie ojca. Po prostu chyba poczucie obowiązku pokonało niechęć i lenistwo. I te dwie odmienne postawy z przypowieści są dla słuchaczy jakby lustrem. Stają przed nimi arcykapłani, faryzeusze, starsi ludu, no ale też i celnicy, nierządnicy, wszyscy ludzie. I wstają i oceniają, jaki jest ich, jaki jest mój stosunek do woli Boga. Czy postąpi jak ten syn pierwszy? Powiem: tak, Panie, będę bił pokłony, ale swoje myślał i potem nie zrobię tego. Albo też będę buntowniczy, ale potem zmienię zdanie i z jakichś tam powodów wykonam to, na czym Bogu zależy. A więc jest to takie swoiste lustro dla słuchaczy, a też i dla każdego z nas. Bo z przypowieści jasno wynika, że posłuszeństwo woli Boga jest podstawą więzi człowieka z Bogiem. A więc tu nie chodzi tylko o deklaracje. Nasza wiara to nie są tylko słowa, deklaracje, lecz konkretne owoce nawrócenia. Znamy to wyrażenie. Jan o nich mówi, Mateusz, rozdział 3, wiersz 8. Trzeba wydawać owoce godne opamiętania, pokuty, nawrócenia. I faryzeuszy nie było na to stać. Ale celnicy, owszem, chętnie uwierzyli Janowi, nierządnice poddały się jego słowu i weszli na drogę prowadzącą do Królestwa Bożego przed tymi, którzy byli sprawiedliwi, ale we własnych oczach, nie w oczach Boga. Pierwszy syn powiedział: idę, Panie. I to można byłoby zestawić na przykład ze słowami z kazania na górze. Pan Jezus kończy nimi to kazanie, mówiąc: nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie. I to byłoby ciekawe zestawienie dla nas na dzisiaj, bo to może być przestrogą nie tylko dla tamtych przywódców religijnych w Izraelu, ale i dla nas, dla chrześcijan. Jeśli my mówimy do Boga: Panie, Panie, a nie Ojcze, Ojcze, to zachowujemy się być może podobnie jak tamten syn. Tutaj okazujemy szacunek, ale tylko słowami. Ale gdy chodzi o postawę, o czyn, to już tego szacunku nie widać, bo czyny zaprzeczają temu, cośmy mówili wcześniej. Czyli składamy Bogu obietnicę bez pokrycia, a w konsekwencji jest to nieposłuszeństwem. I stąd bardzo ważną sprawą jest zdolność rozpoznawania woli Boga. Dlatego, że przypowieść się nie ogranicza tylko do postawienia przywódcom religijnym zarzutu obłudy, ale także ujawnia źródło ich niewiary. Bo najpierw oni odrzucają wezwanie do nawrócenia, jakie kieruje do nich Jan Chrzciciel. A potem są ślepi na wyraźne owoce widoczne w nawróceniu grzeszników. I Łukasz podaje, że faryzeusze i znawcy prawa odrzucili plan Boga, nie przyjmując chrztu od Jana. I w tej przypowieści Pan Jezus zarzuca tym, którzy uważali siebie za przewodników duchowych, nierozpoznanie woli Boga. Zarzuca im zamknięcie się na nią i odrzucanie jej, co w konsekwencji przyniesie skutki tragiczne nie tylko dla nich, ale dla wszystkich, którzy są pod ich opieką. I stąd Pan Jezus później w tej Ewangelii kieruje do nich siedmiokrotne biada. I spójrzmy do rozdziału 23 i oczywiście polecam konspekt, bo tam to wszystko jest podane szczegółowo. I to biada rozpoczyna takim znamiennym zdaniem: biada wam, nauczyciele prawa i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi. Sami nie wchodzicie, ani tym, którzy do niego wchodzą, nie pozwalacie wejść. Więc bardzo srogie słowa później oni słyszą. Ale oczywiście są to wypowiedzi, zdania po tych trzech przypowieściach. A więc tacy ludzie, religijni ludzie, przywódcy religijni, ludzie długo wierzący, byśmy powiedzieli na dzisiejsze warunki, są skłonni, by się kurczowo trzymać swojej tradycji, swoich przeżyć, by nie rozumieć tego, co się dzieje wokół. Wtedy się pojawił Jan Chrzciciel i miał przesłanie od Boga i chciał objawić im wolę Bożą na dzisiaj i oni się zamknęli w wygodnych schematach. Bóg Jahwe wtedy chciał przez Jana Chrzciciela ich wyzwodzić z litery prawa. Chciał im zaproponować nową relację z sobą, więź opartą na doskonałym prawie, doskonałym zakonie, zakonie miłości. I właśnie grzesznicy to rozpoznali. Celnicy, nierządnicy rozpoznali głos Boga w wezwaniu Jana Chrzciciela do nawrócenia. i weszli na drogę miłości z Bogiem. Oni odkryli ten nowy sposób, bo poczuli, że ktoś ich ukochał, ktoś ich akceptuje i odpowiedzieli również miłością do Boga, który uwolnił ich od więzów grzechu. Ale ci przywódcy religijni nie chcieli przyjąć tej prawdy o własnym grzechu i przez to nie odczuli miłości. Przez to odrzucili miłość Boga. Nie doznali miłości, bo się do grzechu nie przyznali i Boga nie ukochali, bo im nie przebaczył, a nie przebaczył, bo wcześniej nie wyznali. Takie koło zamknięte, które oni wytwarzają. Dlatego też posłuszeństwo na pokaz, wyuczone, tak naprawdę sprawia, że wewnątrz nam jest brak miłości do Boga, miłości do Ojca, jak temu pierwszemu synowi. I przywódcy narodu żydowskiego byli ludźmi, którzy kiedyś Bogu powiedzieli, że będą posłuszni, ale w konsekwencji go nie słuchali. Celnicy, przepacznice usłuchali. Oni powiedzieli od razu, chcemy iść tą drogą, bo nas uwolnił od grzechu, od brzemion, od ciężaru. I chętnie weszli na drogę Bożą wykonywania woli Bożej. No i jakie moglibyśmy dzisiaj mieć wnioski? Dochodzę do wniosku, że potrzebny jest syn trzeci, ani pierwszy, ani drugi. Dlatego, że w tej przypowieści żaden z tych dwóch synów nie był takim synem, który by mógł w pełni usatysfakcjonować swego ojca. Ten, który w końcu okazał posłuszeństwo, był lepszy od tego drugiego. Dlatego, że podjął w pełni suwerenną decyzję uległości wobec ojca. Ale czy ta wewnętrzna przemiana dokonała się w wyniku uświadomienia sobie, że ojciec mnie kocha? Że ja kocham ojca? Czy czasami nie kierowały nim strach przed ojcem? A może poczucie obowiązku? A może wyrachowanie? Teraz tak myślę sobie, że potem jest prawo dziedziczenia, że ojciec go wydziedziczy. Oczywiście to tam nie musi chodzić w rachuby, ale z innych okoliczności można by było to wnioskować, gdy chodzi o późniejsze historie, które znamy. Czy nim kierowała miłość? Miłość, której codziennie doznawał od ojca. Miłość, którą ojciec wypowiedział na początku, mówiąc dziecko, a może chłopcze. Czyżby do niego dotarło tak mocno, że zechciał odpowiedzieć miłością? Oczywiście ta miłość byłaby miłością krnąbrną, ale mimo wszystko byłaby to miłość. Miłość zaangażowana, miłość, która poszukuje więzi z ojcem, nawiązuje więź z ojcem. No ale raczej jestem skłonny wątpić, by miłość była motywem przemiany w tym lepszym synu. Dlatego uważam, że najlepszym synem byłby taki, który by przyjął polecenie ojca od razu, motywowany szacunkiem opartym na miłości. A potem wszystko wykonał z radością, wiedząc, że ojciec tego potrzebuje, że ojciec będzie szczęśliwy. I uważam, że ważniejsze jest być dobrym synem, być synem kochającym, od tego zrobić. Pan Jezus zapytał, który był lepszy, który wykonał wolę ojca i oczywiście, biorąc pod uwagę wykonywanie, skutek, realizację, to rzeczywiście ten drugi był lepszy. Ale żaden z nich nie był taki, jak być powinien. A jakie być powinien? Powinien być dla ojca kimś, kto go wspiera. Kto jest czułym synem i rozumie potrzeby ojca, być może dużo starszego, być może już starego ojca. Być synem, który traktuje ojca jak starszego przyjaciela. Nie tylko ojca, którego nazywa panem do tego. A może traktuje ojca jako właściciela winnicy. Właśnie być takim synem, jak sobie wyobrażam, gdy Mojżesz był już stary i musieli wykonywać pewną pracę I pamiętamy, gdy nacierali na nich wrogowie. I co właśnie wtedy Mojżesz robił? Podniósł ręce i błogosławił. Gdy błogosławił, to wrogowie przegrywali. Ale ręce jego słabły. Więc dwóch młodszych, dużo młodszych, podeszło i podparli jego ręce. Zrozumieli, że ten starzec jest w potrzebie. Ten starzec jest potrzebny ludowi, ale i sam jest w potrzebie. I z miłością potraktowali tego starca, a nie patrzyli, czy sobie da radę i czekali, aż przestanie sobie dawać radę. A więc motywacja. Być jest ważniejsze od tego zrobić. Dlatego ta przypowieść ma wymowę, która by przekraczała ramy okoliczności, dla których została wypowiedziana. Tego, że Pan Jezus był w świątyni, że przed nim była elita religijna Izraela, że ich w tych trzech przypowieściach nauczał czegoś. Ale można spojrzeć dzisiaj na nas wszystkich, na ludzkość, na chrześcijan i zobaczyć, wyróżnić dwie grupy. Jedni z nas lubią wyznania i hasła, które przewyższają nasze postępowanie. Po prostu obiecujemy, uroczyście zapewniamy o swojej wierności, manifestujemy swoją pobożność i to może być wobec ludzi i wobec Boga. Gdy mamy nabożeństwa, podnosimy ręce, Pana wielbimy, śpiewamy w pieśniach, jak Go kochamy, kim dla nas jest. A nasze postępowanie później jest dalekie, dalekie od tego, cośmy śpiewali, cośmy obiecywali i zapewniali. Ja to mówię myśląc o sobie oczywiście, nikogo nie osądzam. Obserwując tak obiektywnie, abyśmy pomyśleli, czy czasem tacy właśnie nie jesteśmy. Albo też jako ci drudzy, ludzie bardziej czynu niż słownych deklaracji. Ja sam nieraz wolę zrobić niż powiedzieć, bo szybciej zrobię niż powiem. A więc uważamy się za ludzi zdecydowanych, dobrych i wspaniałomyślnych. Ale patrząc w to lustro tej przypowieści, chcę się zastanowić, czy czasem moje zdecydowanie, moje działanie nie wyprzedza moich słów. Czy moje słowa zawsze są poprawne i przyjemne? Tamten syn miał słowa poprawne i przyjemne, ale nie zrobił. Ten z kolei miał słowa niepoprawne, nieprzyjemne, ale zrobił. I teraz może my uważamy, ja uważam, że gdy zrobię, to potem też będę oceniał to i mówił o tym niezbyt poprawnie i przyjemnie. Dlatego, że cenię sobie bardziej skuteczność niż kurtuazję. Ja taki właśnie akurat jestem, że sobie cenię bardziej skuteczne działanie niż kurtuazyjne słowa. I chcę właśnie spojrzeć na to obiektywnie, co mam przed oczami, tę przypowieść i te wnioski, jakie z której chcemy wyciągnąć. I ta grupa druga właśnie, grupa skutecznych działaczy, przewyższa grupę pierwszą, czyli tych składaczy obietnic. Ale jednak chcę mocno powiedzieć, że obu grupom daleko jest do doskonałości. Bo naprawdę dobrym człowiekiem jest tylko ten, u którego i słowa, i czyny. I czyny, i słowa idą w parze. Bo obietnice nie zastąpią wywiązywania się z obowiązków. Piękne słowa nie zastąpią pięknych czynów. Syn, który powiedział, że pójdzie, lecz nie poszedł, postępował zgodnie z prawidłami dobrego wychowania. Do ojca się zwrócił z szacunkiem, nazwał go panem, ale uprzejmość, która została na poziomie słów, jest zwodnicza. Prawdziwą uprzejmością jest posłuszeństwo okazywane i słowem, i czynem. Okazywane chętnie i z miłością, dlatego że znakiem rozpoznawczym chrześcijanina jest współdziałanie z Bogiem, motywowane jak najgłębszą miłością. miłością, której sami żeśmy doznali, gdy nam grzechy przebaczył, gdy nam grzechy przebacza aktualnie, gdy nas akceptuje, gdy nas toleruje, gdy nas przyjmuje, gdy nas przekształca i sprawia, że możemy być tym właściwym synem, na nowo narodzonym, przemienionym w duchu swego umysłu. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Twoje lustro jest takie obiektywne i sprawiaj, Panie, aby też moje życie było coraz lepsze, mocniejsze i skuteczniejsze dla Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego. Amen.